na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz doktor Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do audycji margaretkowej, podczas której w tym cyklu naszych spotkań, rozważań pochylamy się nad boleściami naszej kochanej matki. Jest to oczywiście związane z objawieniami Matki Bożej w Kibeho, gdzie upomniała się dosłownie o różaniec do siedmiu boleści, nazywane również koronką do siedmiu boleści. I tam Maryja właśnie pokazała, że modlitwa ta jest szczególna i jest bardzo potrzebna. Dzisiaj zatrzymamy się przy piątej boleści Maryja pod krzyżem swojego Syna. Możemy sobie tylko wyobrazić, co Maryja przeżywa, stojąc pod krzyżem Jezusa. To samo, co każda matka, która klęczy przy łóżku czy stoi nad trumną swojego wcześniej chorego, teraz zmarłego dziecka. Jest to wielki dramat, wielki ból, chciałby się powiedzieć, i może w jakiś sposób połączone z rozpaczą, która gdzieś tam próbuje się wkraść, ale jeżeli jest Bóg, jest nadzieja, to przeżywa się to razem z Nim, mimo wszystko. Mimo różnych pytań, dylematów, mimo tego wielkiego ogromu cierpienia, bo jest to nie do opisania, co przeżywa wtedy matka. Nic nie jest w stanie opisać tego wielkiego bólu. Wraz ze śmiercią dziecka umiera część matki. W jej sercu pojawia się pustka. Pustka, której nikt i nic nie jest w stanie zapełnić. I widzimy w tej boleści, może oczami wiary, Maryję, która stoi pod krzyżem swojego Syna. Syna, który na tym krzyżu umiera. I słowa, które chyba najbardziej i najdobitniej oddają to, co się tam wydarzyło z Ewangelii według świętego Jana, 19 rozdział, Testament z krzyża. Kiedy Pan Jezus, umierając już dosłownie na krzyżu, zwraca się do Maryi: niewiasto, oto syn twój, następnie do ucznia, oto matka twoja. Jezus zwraca się już nie tyle matko, ale zwraca się do Maryi: niewiasto, podkreślając jej rangę, ale przy tym także jej rolę. To słowo niewiasto, czyli też określenie, pada wcześniej w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg mówi do węża: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, potomstwo twoje a potomstwo jej. Właśnie. Ta niewiasta była zapowiadana już wcześniej przez samego Boga w Księdze Rodzaju, wtedy, kiedy Adam i Ewa sprzeniewierzyli się Panu Bogu, kiedy zerwali, można powiedzieć, to Boże wyjątkowe przymierze. I patrząc na tą wielką tajemnicę, kiedy Pan Jezus jest tak blisko swojej matki, a matka, może inaczej, matka jest blisko swojego Syna, w tym szczególnym momencie, w tym szczególnym trudzie, ale przy tym także wydarzeniu zbawczym, jakim jest śmierć, a później zmartwychwstanie Jezusa. I widzimy, że Maryja jest odpowiedzialna za swojego Syna od samego początku. Jest blisko Jezusa. Wszyscy uciekli, nikogo nie ma. Pozostała tylko garstka, pojedyncze osoby, które można policzyć na palcach jednej ręki. Dlaczego zostały te osoby? Bo do końca zostają najważniejsi. Bo zawsze przy nas są ci, którym najbardziej na nas zależy. I właśnie w tym najtrudniejszych momentach, w tym najtrudniejszym momencie życia są ci, dla których jesteśmy wszystkim. I Maryja jako matka, będąc odpowiedzialną za Syna, od tego momentu stała się odpowiedzialna za Kościół, odpowiedzialna za apostołów, których przecież pokrzepia, którym daje siłę, bo wiemy doskonale, że apostołowie też przeżywali swoje trudności. I więc widzimy, że Maryja jest odpowiedzialna za Kościół i za apostołów. I zadziałało to w drugą stronę, że Maryja jako ta odpowiedzialna, przecież jest matką Kościoła, sprawiło to, że Kościół również wziął odpowiedzialność za matkę. Bo przecież apostołowie są odpowiedzialni za Maryję. Jan zabrał Maryję ze sobą. Według objawień Anny Katarzyny Emerich, święty Jan apostoł wybudował w Efezie dla Maryi dom, gdzie zamieszkała na jednym ze zboczy wzgórza. Więc widzimy, że Kościół też wziął odpowiedzialność za Maryję. Więc widzimy tutaj wielką rolę, tą miłość, która się wzajemnie przeplata. I z drugiej strony Kościół jako matka jest odpowiedzialny za drugiego człowieka, za lud. Bo przecież chociaż w naszym języku polskim Kościół jest rodzaju męskiego, tak w innych językach jest rodzaju żeńskiego, klezja, kirsie i tak dalej. Więc Kościół jest synonimem matki, kobiety, ale jest też matką. Nie tylko synonimem, ale jest wprost matką. Przecież rodzi dzieci swoje przez sakrament Chrztu Świętego, dzieci Boże, rodzi Kościół, więc jest matką, która troszczy się o każdego człowieka. I tutaj słowa, które Pan Jezus wypowiada podczas modlitwy arcykapłańskiej, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś, pokazują, jak wielką odpowiedzialność z jednej strony Pan Jezus wziął za lud, tak samo Kościół bierze za drugiego człowieka. I w to wpisuje się nasza modlitwa, modlitwa margaretkowa. Jest to wzięcie odpowiedzialności za Kościół, wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, w tym momencie za kapłana, tak samo jak kapłan bierze odpowiedzialność za każdego z nas. Proboszcz za swoich parafian, biskup za diecezjan, Ojciec Święty za cały Kościół. Czyli każdy bierze odpowiedzialność za drugiego, więc widzimy, jak ta miłość wzajemnie się przeplata. Więc widzimy tutaj wielką rolę Kościoła. Z drugiej strony, także Kościół bierze odpowiedzialność za tych, którzy cierpią w Kościele. Może z jednej strony skrzywdzonych przez osoby Kościoła, ale z drugiej strony też za tego kapłana, który potrzebuje teraz tej modlitwy, potrzebuje naszego wołania do Pana Boga. Więc widzimy, jak bardzo Kościół tutaj bierze odpowiedzialność, a szczególnie za te osoby, które może w sposób niewinny są oskarżone, na których rzucony jest jakby ten oścień słów, pomówień, oszczerstw. Tak samo i w drugą stronę, na każdego człowieka, jakie to jest trudne do zniesienia, jak trudno jest się z tym niejednokrotnie zmierzyć, ale z drugiej strony to przyjąć i ponieść. To jest ta nasza odpowiedzialność za siebie nawzajem, że potrzebujemy z jednej strony Kościoła, potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy modlitwy i potrzebujemy w tym wszystkim Pana Boga, potrzebujemy opieki Matki Najświętszej, żeby tę drogę przejść. I tutaj ta odpowiedzialność także wiąże się z tym, żebyśmy nie bali się mówić sobie też nawzajem prawdy. To jest trudne. Czasem jest tak, że łatwiej jest mówić o prawdzie, a trudniej jest tę prawdę przyjąć i w prawdzie stanąć. Więc widzimy, jak bardzo mocno potrzebujemy miłości Pana Boga. Potrzebujemy bardzo mocno Bożej opieki. Dlatego każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół, za drugiego człowieka. I tutaj jest pewna trudność, że czasem w obliczu różnych sytuacji łatwo, może inaczej, przychodzą myśli, żeby się odsunąć, żeby zostawić, porzucić. Maria nie uciekła przed krzyżem, Maria pod tym krzyżem stała. Maria pod tym krzyżem była. I tutaj jest ta największa prawda, że Maryja z tym krzyżem się zmierzyła. Tak samo jak każdy z nas jest odpowiedzialny za drugiego, kapłan za ludzi, mimo że czasem doświadczamy grobu, ale siłę czerpiemy ze zmartwychwstałego. Więc celem naszego życia jest poranek zmartwychwstania. By do tego poranka zmartwychwstania dążyć, niedawno były święta, to pokazuje, że każdy z nas dąży do poranka zmartwychwstania.
Matka, którą nam Jezus w testamencie dał, z nami jest. Matka okryła swym płaszczem znów świat, z miłości swej czuwać chce i być przy niej przez cały dzień, z pokorą czekać by wszedł mi syn. Matko niepokalana, ucieczko grzesznych, módl się za nami. że matką jesteś mi.
Chciałbym tutaj przywołać dwie osoby, świętego Andrzeja Bobole i świętego Stanisława, biskupa ze Szczepanowa. Jeden i drugi umierał za Chrystusa. Jeden i drugi umarł za prawdę. I tutaj widzimy, że jeden i drugi był fałszywie oskarżany. W przypadku Andrzeja Boboli, to jest przełom XVI i XVII wieku, jezuita, misjonarz. Dostał się w ręce kozaków, którzy mordowali Polaków. Święty Andrzej był dla nich wrogiem, wrogiem religijnym, ponieważ prawdy, które głosił w ich mniemaniu, były namawianiem do stanięcia przeciwko. Był przecież katolikiem, kapłanem rzymskokatolickim, więc godzi w prawosławie, uderza w prawosławie itd., itd. Więc oczywiście przypisywano świętemu Andrzejowi wszystko, co najgorsze, po to, żeby go zniszczyć, po to, żeby go zabić. Święty Andrzej Bobola jest przykładem kapłana, przykładem, może inaczej, jest osobą, która została, chyba nie wiem, czy jest jeszcze taki opis człowieka, który tyle przeszedł, tak był bestialsko męczony, aż później zamordowany. Po prostu niszczyli go krok po kroku. Nie chcę tutaj wchodzić oczywiście w szczegóły, ale było tak drastyczne, że później tak naprawdę on już nie przypominał w ogóle człowieka. To było straszne i on mimo wszystko nie zaparł się wiary. Został do końca przy Chrystusie. Jego śmierć zakończyła się około godziny 15. Był męczony okrutnie. I drugi przykład to święty Stanisław ze Szczepanowa. Święty Stanisław jest przykładem biskupa, który upomina króla za to, że rozbija rodziny, ponieważ żołnierze byli na froncie i to trwało bardzo długo. W taki sposób, że brak męża, brak ojca w domu sprawiało, że rodziny się rozpadały. I biskup wypomniał to królowi, że jego polityka, jego postępowanie jest niewłaściwe. Tak to rozzłościło króla, że postanowił zabić świętego Stanisława. Według opisów stało się to podczas mszy świętej. Kiedy Stanisław odprawiał mszę, oczywiście król namawiał jednego czy drugiego żołnierza, oni tego nie zrobili, sam podszedł i z tyłu uderzył go szablą w głowę, tak, że go zabił na miejscu. I to pokazuje, że święty Stanisław nie uląkł się, mimo że miał do czynienia z królem, mimo że miał do czynienia z władzą, nie poddał się, ale wytrwał do końca, więcej, mówił do końca prawdę. I tutaj mamy przykłady dwóch kapłanów, świętych, którzy są dla nas przykładem, żeby się nie poddać, mimo wszystko, także na drodze wiary. I w to nasze rozważanie wpisuje się dzisiejsza uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wiemy, że nim Maryja doszła do tej chwały nieba, musiała przejść przez dosłownie drogę krzyża. Więc chwała nie dokonała się od razu, chociaż anioł jej to zapowiadał, będziesz matką Syna Bożego. ale ta chwała dopiero dokonała się później. Maryja oczywiście była upokarzana. Może w Ewangeliach tego nie znajdujemy, ale kiedy sięgniemy do błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, tam można zobaczyć, w jaki sposób traktowano Maryję. Jak przy niej, kiedy przechodziła, jak bluźniono przeciwko Bogu, jak atakowano Jezusa, wyśmiewano Go. I to jest właśnie ta droga chwały, że Maryja idzie drogą krzyża. Maryja, która idzie mimo wszystko i się nie poddaje. I chciałbym przytoczyć z dzienniczka siostry Faustyny pewien fragment, kiedy siostra Faustyna widzi Maryję w pięknej postaci. Nigdy dotąd Maryi takiej nie widziałam. To jest z dzienniczka 1585 numer. W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki, także złote, były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone złotem. Płaszcz miała szafirowy, lekko zarzucony na głowie, miała lekko zarzucony przezroczysty welon, włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: jestem Matką Boską Kapłańską. Wtem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. I znów rzekła do mnie: powiedz to, coś widziała kapłanom. Postanowiłam sobie, że przy pierwszej sposobności widzenia się z Ojcem powiem, lecz ja sama nie mogę nic zrozumieć z tego widzenia. Widzimy, jak siostra Faustyna opisuje Maryję. Widzi ją w pięknej postaci, ale chciałbym tutaj zatrzymać się przy jednej rzeczy. Jak opisuje, Maryja miała na głowie koronę ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki. Nawet w tej koronie chwały jest krzyż, są krzyże. Czyli widzimy, że ta chwała, którą Maryję otaczamy, jest wyłożona krzyżami. Więc jeżeli idę przez życie, to muszę być też przygotowany na to, że w tej rzeczywistości chwały, czy też w tej rzeczywistości może jakiegoś docenienia, mogą pojawić się krzyże. Krzyże, które gdzieś w jakiś sposób wybrzmiewają z tej maryjnej korony. To jest ta prawda, że ta korona jest wypełniona właśnie krzyżami. Tak samo jak kapłańska korona. Ona jest wypełniona, usłana duszami ludzkimi. Duszami, które kapłan chce i powinien uratować. Bo to jest celem kapłaństwa. Uratować dla Jezusa jak najwięcej ludzi. I to jest zadanie dla każdego kapłana. Nasze, w Margaretkach, w apostolacie modlitwy za kapłanów, jest to, żebyśmy wymadlali albo prosili Boga, aby kapłani ratowali ludzi, by byli przykładem dla drugiego człowieka. Szczególnie teraz, w tych czasach, może nawet w dobie tego, co się dzieje. Wyjść do drugiego człowieka, szukać ludzi, pochylić się nad drugim człowiekiem. Jakie to jest ważne i dzisiaj bardzo potrzebne. Potrzebujemy Pana Boga bardziej niż kiedykolwiek. Każdy tego Boga potrzebuje. Dlatego właśnie ta piękna uroczystość Świętej Maryi Panny Królowej Polski jest uwielbieniem naszej Matki. Ale tak jak powiedziałem, do tej chwały Maryja szła drogą krzyża.
Przyjmować krzyża ciężki konar, i więcej już nie mówić nic, kiedy na krzyżu Pan mój kona. Bądź ze mną, kiedy wrócić czas z marnotrawnego synów grona. Pozwól mi wówczas spotkać Cię tam, gdzie na krzyżu Pan mój kona. Naucz mnie, Matko, tak jak Ty, z pokorą słuchać głosu Pana i bojąć, że najlepsze dni to te spędzone na kolanach. Zabierz mnie, Matko, pod sam krzyż, do stóp Jezusa, mego Pana, i klęknij ze mną jeszcze dziś tam, gdzie Chrystusa krew przelana.
Maryjo, Maryjo, Matko tych, co umierają razem z Panem. Maryjo, Matko tych, co w drogę ruszyć się nie mają. Matko pod krzyżem schylona, Matko, co swym synem konasz. Maryjo, Matko moja, Maryjo, Matko tych, co umierają razem z Panem. Maryjo, Matko tych, co w drogę ruszyć się nie mają. Matko pod krzyżem schylona, Matko, co swym synem konasz.
Chcemy prosić dla każdego z nas, dla Margaretek, dla kapłanów, żeby nikt się na tej drodze krzyża nie poddał, mimo wszystko. Żebyśmy byli za siebie nawzajem odpowiedzialni przez modlitwę, której się podejmujemy, która jest bardzo odpowiedzialna. Bo ta modlitwa jest jakby wzięciem w opiekę kapłana, jest zatroszczeniem się o niego. Właśnie dzieje się to po to, żeby ten kapłan był święty. I tak jak powiedziałem, ta modlitwa z drugiej strony może też dać nam siłę do tego, żeby powiedzieć mu prawdę, jeżeli widzę, że coś się dzieje. Może jest też szansą do tego, żeby go jeszcze bardziej omodlić, jeżeli widzę, że coś się dzieje. Jeżeli mam jakiś niepokój, to jeszcze bardziej proszę Boga, żeby ten kapłan na tej drodze, na której Bóg go postawił, nie poddał się. I o to chcemy dzisiaj w sposób szczególny prosić dla wszystkich naszych kapłanów, aby byli odpowiedzialni za lud im powierzony. Zakończymy nasze rozważanie jedną częścią różańca do siedmiu boleści, tak jak mówiłem na początku, bo rozważaliśmy piątą boleść Maryi, Maryja pod krzyżem. Dlatego tę piątą boleść rozważymy, odmówimy Ojcze nasz, siedem razy zdrowaś Mario i chwała Ojcu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo Państwu dziękuję za dar wspólnej modlitwy, za dar wysłuchania tej audycji poświęconej apostolatowi Margaretka. Rozważaliśmy piątą boleść Maryi Matka pod krzyżem Syna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.